Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, rozmowy niedokończone. Gdzie posłać sześciolatki, do przedszkola czy do szkoły? To temat zasadniczy dzisiejszego naszego spotkania w rozmowach niedokończonych. Witamy naszego gościa, eksperta w dniu dzisiejszym. To pani Karolina Elbanowska, Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców.
Witam serdecznie.
Gorąco pozdrawiamy panią. Bardzo radujemy się tym, że pan jest w stanie błogosławionym. Małżonka też chcemy pozdrowić, który bardzo często gościł w naszych programach. Jesteście państwo zaangażowani w obronę praw rodziców. Patrzycie na dzieci, a okazuje się, że syn ząbkuje i po prostu nie mogliście przyjechać razem oboje. Gdzie posłać sześciolatki, do szkoły czy do przedszkola? Rozmawiają o tym na pewno rodzice. Zastanawiają się, ale czy ci, którzy decydują, rządzący, czy prowadzą dialog z rodzicami na ten temat?
No niestety, jeśli zaczniemy mówić o dialogu z ministerstwem, to właściwie nie mamy o czym rozmawiać, dlatego że dialog ministerstwa z rodzicami nie istnieje. My przez 3 miesiące, rodzice z całej Polski w imieniu stowarzyszenia, w imieniu Akcji Ratuj Maluchy dzwonili do ministerstwa z prośbą o spotkanie. Właściwie od pierwszego dnia, kiedy pani minister została wybrana na swoje stanowisko, pani minister Szumilas. Niestety po dziś dzień przedstawiciele Akcji Ratuj Maluchy nie zostali oficjalnie zaproszeni na osobiste spotkanie z panią minister. Ja mówię już teraz na audiencję, bo pani minister zarządziła tak zwane forum rodziców, ale tam jest tak wiele organizacji, że tam na prawdziwą rozmowę nie będzie już czasu, więc no niestety takiego osobistego spotkania nie było nam dane przeżyć i obawiam się, że nigdy to nie nastąpi w czasie tej kadencji. Tak jak było w czasie kadencji pani minister Hall, że odbyło się spotkanie, ale to tak naprawdę nie była rozmowa, tylko taka też mini konferencja. Więc jeśli chodzi o dialog, to niestety to trochę wygląda tak, że rodzice cały czas mówią o swoich obawach, o konkretnych problemach w edukacji, w polskich szkołach. No niestety ze strony ministerstwa jest cały czas taka maska PR-u, taki uśmiech radosny, który mówi, że wszystko jest dobrze, wszystko będzie dobrze, a rodzice to są po prostu rozhisteryzowani, mają jakieś kompleksy, jakieś strachy z dzieciństwa. Tak to jest interpretowane. Jak gdyby nasza mądrość rodzicielska jest absolutnie bagatelizowana i pani minister jakby na każdy zarzut mówi, że no a w innych szkołach na pewno jest lepiej i generalnie statystyki mówią, że jest dobrze. No jak wiadomo, statystyki zawsze brzmią pięknie, natomiast rzeczywistość, jaka jest, każdy rodzic w swojej miejscowości widzi sam.
Czyli rodzice, z tego ostatniego zdania można wnioskować, są odsyłani: idźcie, szukajcie lepszych nauczycieli, szukajcie lepszych szkół, podobnie jak było ze służbą zdrowia. Szukajcie lepszych lekarzy, szukajcie lepszych aptekarzy.
Cała odpowiedzialność za tą reformę została zrzucona na barki samorządów. Ministerstwo nie stworzyło standardów opieki nad dzieckiem sześcioletnim. Ja mówię tutaj o infrastrukturze, ale również jeśli chodzi o warunki nauczania, tutaj nie ma żadnych sztywnych wymagań. Na przykład dziecko w pierwszej klasie, nie ma nauczyciel obowiązku wychodzić z nim na dwór. To wszystko są zalecenia. I jeśli chodzi też o te warunki, prawda, lokalowe, tutaj też to wszystko jest na zasadzie zaleceń. Jest zalecenie, by dzieci miały dywan w klasie, no ale przecież to, że my zalecimy, żeby ten dywan był, to nie znaczy, że on tam będzie, bo to nie jest obowiązek. No a poza tym w zdecydowanej większości klas szkolnych tego miejsca jest zbyt mało, żeby zmieściło się 15 ławek, bo tyle mniej więcej jest dzieci w klasach, po 30 mniej więcej. I jeszcze dywan, prawda? Więc to wiadomo, że to się nie mieści. I rodzice są odsyłani przez panią minister do władz lokalnych. No a co mówią władze lokalne? Odpowiedź jest zawsze ta sama. My po pierwsze nie mamy pieniędzy, bo jest kryzys, a po drugie nie mamy obowiązku stwarzać jakichś szczególnych warunków, dlatego że no, nikt nam tego nie kazał, tak? A nawet jeśli kazał, i tutaj mam na myśli tą ciepłą wodę, którą zarządzono obowiązek, że w szkołach ma być ciepła woda, mydło, no takie podstawowe, wydawałoby się w XXI wieku już oczywiste standardy, nawet ten standard nie jest realizowany dzisiaj w szkołach, o czym mówi dzisiejsza prasa, dzisiaj we wszystkich mediach można usłyszeć. W wielu szkołach nadal nie ma ciepłej wody, nie ma mydła, nie ma papieru toaletowego, no, wydawałoby się, no jesteśmy w Europie, ale jeśli chodzi o te warunki, to
dzisiaj prasa donosi w samych nagłówkach, że szkoła to brud, szkoła to nieczystość. szkoła to wręcz...
No bieda po prostu.
Bieda, bieda. Ale pani Karolino, pani tak bardzo szybko nam tutaj już zaczęła tłumaczyć, co jest w szkole, co jest w przedszkolu. Spróbujmy
o przedszkolu jeszcze zaraz do tego dojdę.
Usystematyzować. Jak, gdy posyłać, gdy będziemy... Dziecko, które ma 6 lat i co ono spotka w przedszkolu, a gdy pójdzie do szkoły, co spotka w szkole? Jakie są tutaj wymogi odnośnie pobytu dziecka w przedszkolu, a jakie będą te warunki, jeżeli chodzi o szkołę?
Jakie są warunki w szkole, to każdy rodzic, że tak powiem, nawet bez raportu GIS-u, widzi sam. No, jeszcze a propos tego raportu, w szkołach nie tylko nie ma właśnie tych podstawowych środków higienicznych, ale również nie ma sal gimnastycznych. I dzieci, szczególnie właśnie te najmłodsze, ćwiczą na korytarzach, a niekiedy nawet w ogóle nie mają zajęć fizycznych. A w ich wieku to jest bardzo, bardzo ważne. To jest podstawa ich rozwoju, rozwój fizyczny. No niestety w wielu szkołach jest tak dużo klas, tak dużo dzieci, że sale gimnastyczne, jeśli nawet są zajęte przez starszych uczniów i maluchy po prostu ćwiczą w takich udawanych salach gimnastycznych tworzonych w salach lekcyjnych. Tam jest za mało miejsca, żeby jakikolwiek sport uprawiać. Albo właśnie na korytarzach. A wracając do pytania. Przede wszystkim dzisiaj rodzice powinni zdawać sobie sprawę nie z tych warunków, bo to oni, każdy rodzic sam oceni, jak wygląda jego szkoła, do której ewentualnie ma posłać swoje dziecko. Tylko żeby zdawali sobie sprawę z tego, jaką... Ja to nazywam destrukcję, no ale tak to niestety wygląda, zafundowało nam ministerstwo, jeśli chodzi o program nauczania. Mało kto o tym wie, mało kto sobie z tego zdaje sprawę. Dziś odbywają się bardzo często zebrania takie informacyjne dla rodziców sześciolatków, na których rodzice są przekonywani do tego, że program w pierwszej klasie to jest nauka przez zabawę, to jest w ogóle program dawnej zerówki, że to jest wszystko bardzo łagodne i każde dziecko sobie z tym poradzi. Otóż niestety nie poradzi sobie. Do naszego stowarzyszenia bardzo, bardzo wiele telefonów, bardzo wiele maili od rodziców, którzy właśnie zaufali tego rodzaju zapewnieniom i posłali swoje dzieci sześcioletnie do pierwszej klasy. I teraz mają olbrzymi problem, żeby te dzieci z powrotem wycofać do zerówki. Dlatego, że te dzieci po prostu nie dają sobie rady. I to nie są jakieś dzieci mało inteligentne. Nie, to są często bardzo inteligentne dzieci, które nie dały sobie rady, na przykład emocjonalnie albo społecznie. Zostały odrzucone przez klasę na przykład, bo były młodsze, bo były mniejsze. Albo nie dały rady po prostu dlatego, że szkoła była dla nich miejscem zbyt stresującym. I ta ich inteligencja, że tak powiem, można powiedzieć, obróciła się przeciwko nim. Te dzieci się wycofują nierzadko, stają się zamknięte w sobie, nie chcą chodzić do szkoły. No niekiedy kończy się to nawet na interwencji psychologa, dlatego że to dziecko potrzebuje wsparcia, żeby z tej zapaści takiej, tej porażki, można powiedzieć, się jakoś wydobyć. I niestety okazuje się, że wycofanie dziecka z powrotem do edukacji przedszkolnej jest olbrzymim problemem. O ile można łatwo przenieść dziecko do pierwszej klasy z zerówki, to nie ma żadnego problemu. O tyle, żeby cofnąć dziecko do zerówki, właściwie nie ma takich przepisów, które by to dokładnie regulowały. I do nas nawet dzwonią dyrektorzy szkół i pytają, jak to można zrobić? Jakie są procedury, jakieś tam ścieżki bardzo takie skomplikowane są, ale tutaj oczywiście jest konieczna dobra wola zarówno dyrektora szkoły, prawda, jak i nauczyciela i całej kadry pedagogicznej, więc to nie zawsze jest łatwe. I teraz co do programu. Jeśli chodzi o program nauczania, do tej pory, czyli zanim weszła reforma, pierwsze wymagania stawiane dziecku w tych pierwszych latach nauki stawiane były dopiero po trzeciej klasie, czyli kiedy dziecko już miało 10, prawda, lat mniej więcej. Natomiast nowa podstawa programowa stawia pierwsze wymagania już po pierwszej klasie. Są to sztywne wymagania, które zostały zapisane w podstawie programowej i które zakładają między innymi to, że dziecko pisze zgodnie z zasadami kaligrafii i czyta lektury. To jest zapisane w podstawie programowej. I żadne opowieści burmistrzów i tak dalej, którzy prowadzą takie spotkania z rodzicami niekiedy, no nie zmienią faktu, że tak to jest zapisane. Tyle tylko, że rodzice o tym nie wiedzą, bo kto by czytał podstawę programową? To jest trudno dostępne, nawet to trzeba szukać na stronach ministerstwa i tak dalej. Natomiast taka jest rzeczywistość, że zmarnowano tak naprawdę dorobek polskiej pedagogiki, nauczanie zintegrowanego, które dawało dziecku czas na naturalne rozwinięcie swoich możliwości. Bo każde dziecko rozwija się w swoim tempie, prawda? Tak jak niemowlę. Jedno będzie raczkowało szybciej, drugie będzie raczkowało później, jedno usiądzie w wieku 6 miesięcy, drugie usiądzie w wieku 5 miesięcy. To jest wszystko w normie, prawda? To nie znaczy, że to, które usiadło wcześniej, jest jakoś lepsze od tego, które usiadło później. Nie. Każde dziecko rozwija się we własnym tempie. I właśnie to zakładała ta mądra, poprzednia podstawa programowa, która dawała dziecku czas, że jeśli na przykład nie nadganiało jeszcze z programem, jeszcze nie potrafiło do końca, prawda, radzić sobie z czymś, program przewidywał, nie przewidywał porażki. Natomiast dzisiaj program, można powiedzieć, kreuje porażkę dziecka, dlatego że dziecko 6-letnie nie jest na swoim etapie rozwoju nie jest gotowe do tego, żeby kaligrafować. Ono może bawić się literami, ono może eksperymentować, uczyć się, może się tym cieszyć. Natomiast wymaganie od niego, sztywny wymóg, że ono ma kaligrafować, zmusza niestety nauczyciela do tego, żeby to dziecko posadzić w ławce, co jest gdyby sprzeczne z jego potrzebami, bo ono się, tak jak powiedziałam, może uczyć, powinno uczyć. Jego intelekt to jest gąbka tak naprawdę. Natomiast ono musi się uczyć w sposób dostosowany do swojego wieku, przez zabawę właśnie. Tymczasem taka podstawa programowa, w ten sposób skonstruowana, każe posadzić to dziecko w ławce. I tak się niestety dzisiaj dzieje, że dziecko 6-letnie siedzi w ławce godzinami w szkole, potem nierzadko na świetlicy i na koniec jeszcze w domu, odrabiając lekcje.
Czyli to, co miało być wyjściem naprzeciwko rozwojowi dziecka, pomocą dla tych najmłodszych pociech, staje się teraz, można powiedzieć, taką dyktaturą w stronę dziecka i próbą, by ono było już małym żołnierzem, czy takim dzieckiem, które przyjmuje w sobie postawy dorosłego człowieka, czyli uporządkowanego, już człowieka, od którego wymaga się jasnych, konkretnych zasad, takich no jak od dorosłego, a nie jak od dziecka. Tak można byłoby podsumować i takie spostrzeżenia się nam nasuwają. Natomiast pani Karolino, no dziwi nas to, że nie ma konsultacji z rodzicami. Zastanawia nas to, czy ci, którzy piszą takie podstawy programowe, czy sami dzieci nie mają, czy kiedykolwiek pochylili się nad dzieckiem, zastanowili się, przyglądnęli się dziecku. To jest pierwsze pytanie, czy jakieś spostrzeżenie. A drugie, co na to wszystko ci, którzy tak bardzo mocno podkreślają rolę psychologii w edukacji, w życiu człowieka, rolę takich nauk, które no, powinny tutaj służyć. Jacy eksperci stanęli za taką podstawą programową?
To jest niestety temat rzeka. Bardzo, bardzo, bardzo przykra sprawa. Zaraz przejdę do tego, kto pisał podstawę programową. Natomiast jeszcze teraz podkreślę to, co mówią też eksperci zajmujący się metodyką nauczania klas 1-3. Ta podstawa programowa, tak jak właśnie ojciec zauważył, to jest tresura. Tak to definiują. To jest tresura. 6-latka. My właśnie wbrew jego fizjologii zmuszamy go do rzeczy, do których on nie jest gotowy. I to gdyby nakłada się tutaj wiele problemów, dlatego że już nie, abstrahując od podstawy, która no, wymusza, bo jest tak, już powiem, na czym polega problem. Tak naprawdę ta podstawa programowa w sposób mechaniczny przeniosła wymagania stawiane do tej pory 7-latkom, tak orientacyjnie mniej więcej, przeniosło na 6-latki. To znaczy skumulowano program 2 lat, dotychczasowej zerówki, gdzie dziecko w łagodny sposób, spokojnie, powoli pozdawało litery, po to, by potem doskonalić tę umiejętność w klasie pierwszej. Skumulowała ten program i wrzuciła na barki o rok młodszego dziecka. Wszystko to miało na celu nie jakieś wyrównywanie szans, tak jak się to bardzo szczytnie mówi, prawda, w ministerstwie. Miało to na celu skrócenie edukacji. To zresztą powiedział otwarcie pan minister Michał Boni. Jeśli 6-latki nie pójdą do szkół, to kto będzie pracował na nasze emerytury? Dzięki temu, że my szybciej wysyłamy dziecko do szkoły, ono szybciej tę szkołę kończy i szybciej staje się właśnie takim pracownikiem, prawda, który płaci podatki, płaci ZUS i tak dalej, i tak dalej. ta podstawa programowa, też ministerstwo cały czas powtarza taki argument, tak jakbyśmy byli jakimś straszliwie zakompleksionym narodem, że nasze dzieci nie są gorsze niż na Zachodzie. Ależ absolutnie nie są gorsze. Ja bym nawet śmiała jako matka Polka tutaj powiedzieć, że są nawet lepsze, tak? Są to bardzo inteligentne dzieci, bardzo kochane przez swoich rodziców. Tylko, że na Zachodzie, do którego my się tak strasznie cały czas chcemy zbliżyć, prawda? Na Zachodzie nikt nie wymaga od sześciolatka odrabiania prac domowych. I nikt nie wymaga od sześciolatka, żeby on kaligrafował. Tam nauka jest organizowana przez zabawę w krajach zachodnich, Danii i tak dalej, i tak dalej. Zresztą kraje, które osiągają najlepsze wyniki edukacyjne, takie jak Finlandia, do szkoły wysyłają dopiero siedmiolatki. Dlatego, że dziecko w wieku sześciu lat jest dzieckiem w wieku przedszkolnym. Tak to definiuje pedagogika. I dopiero od siódmego roku życia, zresztą proszę zauważyć, nawet w kulturze jest przyjęte, prawda, te pierwsze postrzyżyny i tak dalej. To jest pewien etap rozwoju, który dziecko w pewnym momencie osiąga. Pewność samoświadomości, pewności siebie, prawda. I mniej więcej w wieku siedmiu lat to następuje. A zresztą proszę zauważyć, dziecko siedmioletnie dzisiaj już nawet, które nagle zderza się ze światem szkoły, ze światem, który jest o wiele bardziej brutalny niż świat przedszkola. W przedszkolu mogą być konflikty z rówieśnikami, natomiast w szkole może dojść do konfliktów z dziećmi starszymi, ze starszych klas, łącznie z gimnazjum, prawda? I ten szok poznania nowego miejsca sprawia, że dziecko nawet siedmioletnie przez pierwsze pół roku wycofuje się, że właśnie następuje takie emocjonalne wycofanie, ponieważ dziecko musi się w jakiś sposób zaklimatyzować z nowym miejscem. Proszę sobie wyobrazić, jaką traumą dla dziecka sześcioletniego może być właśnie takie zderzenie z tą brutalnością świata szkolnego, prawda? A wracając do podstawy programowej. Podstawa programowa została wprowadzona w roku 2008, jeszcze zanim Sejm przyjął ustawę o obniżeniu wieku szkolnego. To została podpisana dokładnie 23 grudnia, czyli na dzień przed Wigilią, w czasie, kiedy wszystkie media były już zaoferowane tylko bombkami, karpiem i choinkami. I w takim dniu podpisano podstawę programową po to, żeby po prostu nikt o tym się nie dowiedział. I rzeczywiście tak się stało, że to przeszło właściwie bez echa, ten fakt. Podstawa programowa została wprowadzona bardzo szybko i to był, no, powiedzmy sobie otwarcie, silny lobbying wydawnictw edukacyjnych, którym bardzo zależało na tym, żeby wymienić podręczniki, dlatego że każda wymiana podręczników to są olbrzymie kwoty, które wydawcy edukacyjni wyciągają z kieszeni rodziców. W momencie wymiany podręczników każdy stary podręcznik nadaje się już tylko na przemiał, dlatego że już jest nieaktualny i rodzice muszą wydać setki, jeśli nie tysiące złotych we wrześniu na nowe podręczniki. Ta podstawa programowa została wprowadzona w takim chaosie, w takim pośpiechu, że ministerstwo, aby na CITO, naprawdę w olbrzymim pośpiechu zatwierdzić te wszystkie nowe podręczniki, bo przecież do września tam było kilka miesięcy, zmniejszyło liczbę recenzentów tych podręczników, proszę sobie wyobrazić. Więc te podręczniki są pełne, ja to nazywam po prostu pedagogicznej sieczki, błędów merytorycznych, są niedopracowane, sprzeczne, że tak powiem, w wielu miejscach. Tu można by długo takie przykłady mnożyć, nie ma sensu. Myślę, że każdy nauczyciel nauczania początkowego wie o jakich takich błędach podręcznikowych, już nie z zeszytów uczniów, tylko właśnie z podręczników, wie, o czym ja mówię. No, jako przykład takiego właśnie takiej zachłanności wydawniczej mogę powiedzieć, że jest to na przykład tak zwany podręcznik do nauki informatyki. Czyli dziecko, właśnie ksiądz patrzy na mnie z dużym oczami. No więc na czym polega problem? W polskiej szkole, właściwie w miejscu, gdzie naprawdę są wyposażone wspaniale pracownie komputerowe, jest mało. Najczęściej jest tak, że dziecko siedzi przed komputerem razem z dwoma albo nawet więcej uczniami, prawda? Więc takiemu dziecku można po prostu sprzedać podręczniczek i ono się będzie uczyło w tym momencie komputera, czyli świata wirtualnego, z papieru. Jest to absurd do kwadratu, no ale taka jest rzeczywistość polskiej szkoły, czyli nie inwestujemy w wyposażenie, które jest naprawdę konieczne w dzisiejszym świecie po to, żebyśmy się właśnie cywilizacyjnie rozwijali, tylko sprzedajemy rodzicom kolejny podręczniczek za kolejne 20, czy tam ileś złotych, 30, prawda? Rodzic wydaje pieniądze, dziecko siedzi przed podręcznikiem i dalej, tak jak wcześniej mówiłam, siedzi w ławce i uzupełnia ćwiczonka. I teraz jeszcze taka mała dygresja, bo dorosłym nam się wydaje, co to takiego jest siedzieć i wypełniać ćwiczonka, prawda? Przecież to są takie zabawne rysuneczki, prawda, szlaczki, literki, to jest wszystko bardzo przyjemne. Otóż dla nas dorosłych, my to może wspominamy z sentymentem, natomiast dla dziecka to jest bardzo poważna praca. Ono musi siedzieć w ławce, siedzieć przy biurku, nie może biegać, nie może, tak powiem, realizować swojej potrzeby ruchu. Ono musi wytrzymać przy tym ćwiczeniu. To wymaga koncentracji, wymaga cierpliwości. To dziecko ma prawo tej cierpliwości jeszcze nie mieć. Co więcej, rodzice sześciolatków narzekają na to, że dzieci płaczą, że bolą je paluszki. Dlatego, że w momencie, kiedy mamy tej makulatury podręcznikowej, bo ta zachłanność, mówię, wydawców czasami naprawdę jest już niesamowita i tych ćwiczeń jest tak dużo, że te dzieci naprawdę do godziny 10, nawet pierwszoklasiści odrabiają lekcje z rodzicami. Jest tak wielka, że po prostu dzieci siedzą i po prostu godzinami tylko ten długopis trzymają. Tymczasem dziecko ma prawo jeszcze mieć niewyrobiony chwyt trójpalczasty. Ma prawo mieć nieskostniały nadgarstek, sześciolatek. I to nie jest żadna patologia, to jest po prostu etap rozwoju, prawda? Tak jak, nie wiem, no, malutki...
Zrozumiałe.
Oczywiście, tak.
Więc... Tym bardziej jeszcze należałoby się zastanawiać nad wytrzymałością kręgosłupa takiego małego dziecka.
To jest też temat...
Które ja pamiętam, nas też uczono, ale to jeszcze mieliśmy lat 7-8 siedzenia prościuteńko w ławce i w klasie, no ale byliśmy już o rok starsi, czy dwa lata starsi, a tutaj taki sześciolatek, to rzeczywiście może być to dla niego problemem.
Tak,
ja bym
chciał
jeszcze zaznaczyć i też zapytać. Pani podkreśla, że teraz to wychowanie wczesnoszkolne, które powinno być przedszkolnym dla sześciolatków, to tresura, a przecież chyba powinna być kreatywność i tutaj o takie cele dalekosiężne. No, minister Boni mówi, że wcześniej te dzieci pójdą do pracy, no ale czy w tej pracy takie przygotowanie w szkole pomoże być im kreatywnymi, czy mają być tylko i wyłącznie odtwórczymi?
Tutaj już mam wrażenie, że sięgamy głębszego tego problemu, mianowicie tego, że już dzisiaj na poziomie gimnazjum nauczyciele skarżą się, że dzieci nie potrafią czytać. I teraz co mają na myśli? Czy to, że nie czytają literek? Czytają literki, tyle tylko, że nie rozumieją treści. Taki mały człowiek jest tak naprawdę analfabetą. On czyta i nie rozumie w ogóle, o czym on czyta. Jest bardzo poważny problem testomanii. My wszystko w tej chwili już właściwie od podstawówki robimy pod testy. Nauczyciel jest niesamowicie ograniczony. On tak naprawdę, trudno mu jest rozwijać dziecko intelektualnie, prawda, jego horyzonty myślowe, w momencie, kiedy on tak naprawdę wszystko musi zaszyfrować testem. Tutaj na kreatywność naprawdę nie ma miejsca. Więc ta podstawa programowa na poziomie sześciolatka, która nie przewiduje powtórek, bo to pani minister cały czas powtarzała, już była minister Hall, że powtórki są stratą czasu, co w ogóle jest sprzeczne z jakąkolwiek pedagogiką, dlatego że po to, żeby sobie coś utrwalić porządnie, to trzeba powtarzać. Bez powtórek żadna edukacja się nie sprawdza. No tutaj jak gdyby zlikwidowano ten etap powtórzeń na poziomie pierwszej klasy, to znaczy była zerówka nauczanie liter, pierwsza klasa nauczanie liter, to było to powtórzenie. Teraz już tego powtórzenia nie ma, więc to dziecko uczy się po łebkach pisać, uczy się po łebkach czytać, prawda? Żeby tylko nadgonić te starsze dzieci, a potem...
Że tak wejdę w słowo, obserwacja dzieci akurat z tego powtarzania, że w zerówce była nauka, w pierwszej klasie było powtarzanie, znowu był taki etap w życiu tychże już dzieci, że one przychodziły ze szkoły bardzo mocno znudzone, no bo przecież to było w zerówce,
Mądry nauczyciel sobie, że tak powiem, z tym radzi gorzej, kiedy dziecko dzisiaj przychodzi do pierwszej klasy i ma wokół siebie siedmiolatki, które potrafią czytać, bo były właśnie w takiej dobrej zerówce, a sam jest małym analfabetą, bo rzeczywiście jeszcze w ogóle literek nie poznał. I to jest po prostu, to jest sytuacja, w której dziecko nie ma żadnych szans.
A nauczyciel musi realizować podstawę programową,
Dziecko jest zagubione w 30-osobowej klasie. Nauczyciel chociażby miał dar bilokacji, nie będzie w stanie każdemu dziecku poświęcić więcej niż 2 minuty. I w tym momencie ten sześciolatek będzie musiał wszystkie zaległości nadrabiać w domu. Mało tego, rodzicom obiecuje się czasami, że będą to klasy z samych sześciolatków. No niestety okazuje się potem, że nie zebrało się tyle dzieci, ile potrzeba, ale już klamka zapadła, dziecko zostało zapisane do pierwszej klasy. Dziecko na przykład z listopada, z października, z grudnia znajduje się w tej samej klasie, co siedmiolatek ze stycznia. To są 2 lata różnicy. Wielu tutaj, prawda, ekspertów, którzy pracują nad nowatorskimi metodami nauczania, mówi, że to różnica wieku nie stanowi problemu. No oczywiście, jeśli nauczyciel jest przygotowany do pracy z dziećmi w różnym wieku, jeżeli ma małe grupy, to być może to by się sprawdziło. Natomiast w polskim systemie, w momencie, kiedy nauczyciel jest przygotowany do pracy z dziećmi w tym samym wieku, w momencie, kiedy ma klasę 30-osobową i żadnej pomocy, ten nauczyciel nie jest w stanie, że tak powiem, wyjść ze skóry, chociażby chciał, nie jest w stanie każdemu dziecku poświęcić takiego czasu, jakby chciał. I w tym momencie mamy na samym początku niewyrównywanie szans, tylko różnicowanie, że tak powiem. Dziecko 6-letnie od samego początku nie ma możliwości wygrywać. Zawsze będzie gorszy od tego 7-latka, zawsze będzie tym, który nadgania, tak jak w wyścigu, zawsze będzie tym ostatnim, który ledwo dobiega do mety, prawda? I to nie tak powinno wyglądać. Dziecko, które idzie do szkoły, powinno iść tam z podniesioną przyłbicą, prawda? Jako mały zwycięzca, który się niczego nie boi, który wie co potrafi i który czuje się pewnie. Czasem dzisiaj te 6-latki, no ja tak mówię tym rodzicom, którzy dzwonią do nas teraz, tak się zastanawiają, podejmujecie olbrzymie ryzyko, dlatego że jeszcze teraz kolejny temat muszę rozpocząć. Do tej pory dzieci, które szły do pierwszej klasy jako 6-latki, były diagnozowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. To było około 1% dzieci, może nawet 2, ale nie więcej, które były przez te wszystkie badania przechodziły pomyślnie i wychodziło na to, że są na tyle rozwinięte emocjonalnie, społecznie, mają taką rozwiniętą koordynację wzrokowo-ruchową, te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, chwyt trójpalczasty i tak dalej, aby móc podjąć edukację stricte szkolną. No niestety dzisiaj zrezygnowano z tej diagnozy na rzecz, ja to nazywam laurkę. Laurkę dziecko dostaje w przedszkolu od nauczyciela. Takie mam porównanie znowu ze światem sportu. To trochę tak, jakby kogoś, kto ma wystartować w długim biegu, prawda, sportowca, nie poddać badaniom serca i tak dalej, tylko jego trener mu wystawia, że on się sobie świetnie radzi, prawda? Podejmujemy olbrzymie ryzyko.
Proszę nam rozszerzyć ten temat laurki. Czym ta laurka
Już mówię,
jest?
Ta laurka to jest taka opinia wydana przez nauczyciela w przedszkolu. Każdemu 5-latkowi dzisiaj taka laurka jest wręczana. Chociaż raczej to następuje na koniec edukacji, więc jeszcze nie dziś, ale za jakiś czas rodzice taką laurkę dostaną, która mówi o tym, że dziecko najczęściej wychodzi z tych parametrów tam, że dziecko jest gotowe. Tylko ja pragnę zwrócić uwagę, że ta diagnoza, tak zwana diagnoza, nie ma nic wspólnego z merytoryczną diagnozą w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jest to badanie robione niestandaryzowanymi narzędziami diagnostycznymi. Jest to stworzone na szybko, znowu, w pośpiechu właśnie, kiedy wprowadzono tą nową podstawę programową, po to, żeby w jakiś sposób mieć jakieś narzędzie takiego właśnie przekonania dla rodziców, że wasze dziecko sobie świetnie poradzi w szkole. Jeśli ktoś dzisiaj zastanawia się nad tym, czy posłać dziecko 6-letnie do szkoły, nie ufa, tylko niech idzie do poradni i zrobi dziecku dwugodzinne, porządne badanie gotowości szkolnej.
Tylko znaczyłoby to i świadczyłoby o tym, że nauczyciel przestaje służyć dziecku i rodzicom w jego kształtowaniu, wychowaniu, a służy systemowi.
Ja bym tak nie powiedziała, dlatego że nauczyciele w przedszkolach, mamy bardzo wiele głosów od rodziców, mówią rodzicom prawdę.
Ja mówię nie o podstawie nauczyciela konkretnego, żebym nie był tak zrozumiany,
zmanipulować tym różnym...
O tym, co jest nauczycielom serwowane ministerstwo.
Ja powiem więcej. W Warszawie na przykład w czasie takich spotkań z rodzicami byli psychologowie, którzy przekonywali do reformy. I potem się okazało, że ci psychologowie byli po prostu delegowani przez miasto i im kazano dobrze mówić o reformie, że dzieci sobie poradzą. I doszło nawet do tego, że część psychologów się zbuntowała i wystosowała list otwarty, w którym sprzeciwiali się łamaniu ich etyki zawodowej, bo psycholog to nie jest osoba przypadkowa, to jest osoba, która ma autorytet i ten autorytet w tym momencie jest, można powiedzieć, podważany, bo jeśli ktoś służy jakiejś idei, prawda, a nie dziecku, niedobru małego ucznia, to jest coś tutaj się nie zgadza, prawda? Więc ci psychologowie, że tak powiem, się sprzeciwili wtedy. To było chyba 2 lata temu bodajże.
Skutki wprowadzenia tej reformy, o tym dzisiaj rozmawiamy i też zastanawiamy się nad tym, gdzie posłać 6-latki do przedszkola czy do szkoły. Odpowiedź?
To jest bardzo indywidualna sprawa. Zawsze, jeśli rodzic się zastanawia nad tym, to koniecznie do poradni powinien się udać.
Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania telefonicznie. Telefonujemy słuchacze i widzowie z Polski Północnej 56 657 0011, słuchacze i widzowie z Polski Południowej 657 0012, telefony dla posiadaczy telefonów sieci w rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400, za granicę 48 56 657 0013 lub 657 0014. Zapraszamy Państwa. No, jeszcze jedno pytanie, chociaż ich pewno jest wiele. No, słucham tego wszystkiego i wniosek człowieka, który pamięta swoją szkołę, który przygląda się dzieciom, chociażby najbliższych, tych, którzy je mają, posyłają do szkoły i spotykają się z takimi problemami, wciąż i nieustannie nie możemy przejść spokojnie ponad tym, że jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a z pani ust słyszeliśmy, że dla takiego dziecka, bardzo małego człowieka, pójście do szkoły to jest spotkanie się ze światem brutalnym, czyli ze światem przemocy. Dzisiaj wczytujemy się i w mediach słyszymy o raporcie na temat polskiej szkoły GIS-u, i okazuje się, że jest tam jeszcze dodatkowo i brudno, i nieczysto. Tak więc dlaczego nie zająć się tym, że przemoc dziecko spotyka?
Nie chcę tutaj jakoś strasznie demonizować szkoły, bo to nie o to chodzi, prawda? Na pewno są szkoły, w których problemu przemocy nie ma, szczególnie w podstawówkach. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiaj w systemie edukacji jest bardzo wiele placówek, które połączono. Niedawno przelała się trwa fala likwidacji szkół. Szkoły są łączone.
A tego też nie rozumiem. Likwidujemy szkoły, a pani mówi, że oddziały w klasach są po 30 osób.
No więc właśnie, do tego myślę, możemy jeszcze za chwilę wrócić, ale a propos przemocy w szkołach. Łączy się z oszczędności podstawówki z gimnazjami w sposób taki, można powiedzieć, sztuczny. To znaczy już istniejące gimnazjum, gdzie są już gimnazjaliści, z którymi są problemy, gdzie bardzo często jest właśnie przemoc, narkotyki i tak mogłabym wymieniać długo. Łączy się z podstawówką, gdzie są właśnie takie małe, ja to nazywam kurczaczki, prawda? I w tym momencie te kurczaczki nie mają żadnych szans. Jest bardzo wiele, teraz może przedstawię taki raport, który przygotowali rodzice z całej Polski. To jest w sumie około 600 relacji, łącznie z konsultacjami społecznymi projektu Ministerstwa Edukacji, tego odroczenia reformy. Ponad 600 relacji z różnych części Polski, z małych miejscowości, z dużych miast, na temat tego, jak dzisiaj funkcjonują szkoły. Ministerstwo takiego dokumentu nie przygotowało, natomiast myśmy to zrobili społecznie, za darmo. Ministerstwo nadal tego dokumentu tak naprawdę od nas formalnie nie otrzymało, ponieważ nie mieliśmy okazji się z panią minister spotkać. Liczę na to, żeby ten egzemplarz będę mogła jej wreszcie wręczyć. Ale do rzeczy, w szkołach tych właśnie, gdzie jest gimnazjum, istnieje bardzo poważny problem przemocy. To znaczy, dzieci 6-7-letnie, które się tam znajdują, są często ofiarami właśnie tego, że dzieci starsze na przykład nie wpuszczają ich do łazienek. Albo w tych łazienkach się na nich po prostu, mówiąc brutalnie, wyżywają. Dzieciom są kradzione różne, prawda, droższe przedmioty typu komórki, typu jakieś zabawki, typu jakieś, wiadomo, że dzieci się fascynują różnymi, prawda, nowinkami i tak dalej. I to jest po prostu olbrzymie ryzyko, dlatego że w takiej szkole to dziecko po prostu może takie rzeczy stracić. Jest bardzo poważny problem na stołówkach, dlatego że dziecko 6-letnie nie jest w stanie sobie poradzić w takiej dżungli, ja to nazywam, prawda, gdzie jest 600 uczniów, na przykład na jednej przerwie obiadowej, jedna kolejka, jedno miejsce wydawania posiłków i ten 6-latek, chociażby chciał, nie dobije się do tej kolejki. W tym momencie, wiadomo, obiadu nie zje, albo będzie go w takim pośpiechu, że będzie go brzuszek bolał na lekcji, prawda, albo się spóźni na lekcję i tak dalej, i tak dalej. Jest to olbrzymia ilość problemów, właśnie takich, ja bym powiedziała, dla takiego malucha życiowych. Nawet moja córka mówi mi, prawda, która też jest w takim zespole podstawówka gimnazjum, że ona już różne takie słowa brzydkie słyszała, bo tam gimnazjaliści wprawdzie za szklaną szybą, ale jednak urzędują. Jakieś tam, już nie chcę się tam opowiadać szczegółów, ale myślę, że każdy rodzic, który ma dziecko w takim zespole, wie, na czym ten problem polega. Ministerstwo mówi, że tak nie powinno być, ale tak jest i to jest coraz częstszy problem. I tutaj wracam znowu do kwestii likwidacji szkół. Ministerstwo zrzuca odpowiedzialność na
samorządy.
Na samorządy, to znaczy samorządy nie są...
Na instytucje państwowe, że nie dostają wystarczających subwencji.
Dokładnie tak. Ja chciałam jeszcze tylko zauważyć, że przy okazji wprowadzania reformy sześciolatków w tym pakiecie tych ustaw, prawda, wprowadzono ułatwienia likwidacji szkół. O tym myślę mało kto wie, ale projekt obywatelski, pod którym rodzice z całej Polski zebrali 347 tysięcy podpisów, zakłada również powrót do dawnych przepisów, które dawały rodzicom możliwość odwołania się do kuratorium w sytuacji, gdy ich szkoła miała być likwidowana. Dzisiaj Ministerstwo Edukacji właściwie całą władzę nad szkołami przekazało samorządom. Samorząd nie ma nad sobą takiej kontroli w postaci kuratorium. Pani minister stwierdziła, że skoro samorządy prowadzą szkoły, to one są odpowiedzialne przed swoimi wyborcami i na pewno będą sobie świetnie radzić. Ja to tak porównuję trochę do tego, gdyby zlikwidować sanepid, no bo skoro restauracje same prowadzą, prawda, swoją działalność, to dla dobra klientów przecież nie będą ich truć, prawda, więc zlikwidujmy sanepid, bo po co? To jest ta sama mentalność. Dzisiaj rodzice, którym likwidują przedszkola, którym likwidują szkoły, właśnie likwidują nawet przedszkola, których jest w Polsce naprawdę za mało, no tak naprawdę nie mają żadnej instancji odwoławczej. Oni mogą oczywiście buntować się, pisać pisma, ale ja im nawet powtarzam, słuchajcie, możecie pisać pisma, ale to nic nie da, dlatego że nikt się tym nie przejmie, no bo kogo to obchodzi? Do wyborów samorządowych mamy jeszcze parę lat. Burmistrz szuka oszczędności. Wiadomo, połączenie dwóch, trzech szkół, prawda, w jeden zespół. Dzieci jeżdżą w tym momencie po kilkanaście, kilkadziesiąt nawet kilometrów do szkoły. Większość dnia spędzają poza domem. To jest dla samorządu, to jest po prostu oszczędność. I w tym momencie, w warunkach tak naprawdę niżu demograficznego, ponieważ no, mimo tego, że teraz jest troszeczkę więcej tych dzieci wchodzi do szkół w tych najbliższych rocznikach, tak naprawdę moglibyśmy im zafundować godziwe warunki nauki. Właśnie małe klasy, w których dziecko by miało możliwość, prawda, być podmiotem, a nie takim właśnie numerkiem w dzienniku. No niestety idziemy w przeciwnym kierunku. Te oszczędności na edukacji sprawiają, że są coraz liczniejsze klasy, że jest edukacja zmianowa, że teraz kolejny temat już otwieram, pięciolatek, który został objęty obowiązkiem edukacji, trafia do szkoły, dlatego że samorządy nie mają pieniędzy na przedszkola i najłatwiej jest takiego pięciolatka umieścić właśnie w szkole, gdzie też najczęściej jest nauka zmianowa. I proszę sobie wyobrazić, dziecko, które w danym roku kończy 5 lat, to może być również dziecko 4,5-letnie, prawda? I taki maluszek, to są bardzo wiele relacji w naszym raporcie jest na ten temat, taki maluszek musi się zerwać o świcie, czekać na gimbusa. Nie może tym gimbusem jechać z rodzicami, dlatego że do gimbusa rodzicom wchodzić nie wolno. Jest dowożony do szkoły, gdzie często jest właśnie gimnazjum i tak dalej, to problemy, o których mówiłam. I w tej szkole tam jest 5 godzin, potem z powrotem do domu. Tam bardzo często już nie ma stołówek, dlatego że minister Hall wręcz zachęcała do tego, żeby te stołówki likwidować. Dzisiaj to się dzieje na masową skalę. Warszawa, Poznań już myśli o cateringu dla dzieci. Kraków też z tego, co słyszałam. W przedszkolach nawet. Już nie mówię o szkołach. Więc to malutkie dziecko po prostu jest pozbawione no, takich elementarnych, prawda, potrzeb swoich. No, ono już jest... Znaczy ja powiem szczerze, jak ja czytam te relacje właśnie z takich małych miejscowości, gdzie właśnie szkoła jest oddalona o kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów, no to po prostu płakać się chce nad tym dzieckiem. Bo zarządzono obowiązek, ale nie dano ani pieniędzy, ani warunków. Tutaj po prostu złamano prawa dziecka, można powiedzieć. Trochę tak jakby, nie wiem, no... Trudno tutaj szukać porównań.
To rozgoryczenie jest najbardziej zrozumiałe i to współczucie tym dzieciom i rodzicom, które no, każdy wie, czym jest edukacja i nieposłanie dziecka do szkoły. To jest wyrządzenie mu wielkiej straty. A teraz szanse wyjścia jak wyjść z tej sytuacji, gdy Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, to myślę kolejny temat rzeka, zwłaszcza gdy nie ma podejmowanych konsultacji, dialogu z rodzicami. Odbieramy pierwszy telefon w naszych rozmowach. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta, drodzy, Ja bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tej dyskusji, w tej rozmowie i bardzo cieszę się, że mogę słuchać osoby tak kompetentnej i rzeczowej jak pani, która mówi prawdę. Tak się składa, że jestem mamą dziewczynki, która poszła rok wcześniej do szkoły, ale tak jak pani wspomniała, była to sprawa indywidualna i to, o czym pani mówiła, że musi być poparte to badaniami specjalistycznymi, to jest jak najbardziej prawdziwe. Pomimo tego, że moje dziecko przeszło te badania pozytywnie, pomimo tego, że od początku wyróżniało się w grupie, bo bardzo dobrze się rozwijała, pomimo tego, że sama jestem z zawodu pedagogiem, nie zdecydowałabym się na to, gdyby nie wsparcie ze strony nauczycielki. No ja mam akurat tę szczególną możliwość, że moje dziecko uczęszcza do małej szkoły, do szkoły katolickiej, który miała wspaniałą panią prowadzącą przez ten trudny, najtrudniejszy, najważniejszy dla dziecka okres 0-3. I nie zdecydowałabym się nigdy na to, gdybym nie miała tak potężnego wsparcia, bo tak jak pani mówi, jest jeszcze coś takiego jak gotowość szkolna, jak emocje. I te emocje, pomimo tak wspaniałego rozwoju, no nie chcę się chwalić, ale muszę tutaj troszeczkę swoim dzieckiem. Pomimo tego też mieliśmy z mężem różne drobne problemy, a ja Bogu dzięki nie muszę pracować, wychowuję kilkoro dzieci, więc mogę się im poświęcać i chciałabym przestrzec wszystkich przed taką pochopną decyzją, żeby faktycznie puszczać te maluszki, zwłaszcza, że czasami istnieje ta różnica prawie 2 lat. Bo naprawdę to jest krzywdzenie dziecka i chociaż sama mam córkę, która jest rok wcześniej w klasie, to jednak syna swojego drugiego, którego mam, nie puściłabym już rok wcześniej. To jest zupełnie inne dziecko, zupełnie inaczej się rozwija i zachęcam wszystkich do korzystania z takich poradni i dziękuję bardzo za tę audycję, podpisuję się obiema rękoma. I zachęcam wszystkich do modlitwy i takiego zdrowego, przemyślanej decyzji podjęcia, bo właśnie tak jak pani mówi, możemy bardzo skrzywdzić dziecko, które się negatywnie nastawi do szkoły i będą z czasem narastały te problemy. Pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję za możliwość wypowiedzi. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy.
To ja jeszcze może dodam taką myśl, bo teraz wielu rodziców pyta nas w związku z tym, że właśnie zarządzono ten obowiązek 5-latków, prawda, to o czym mówiłam. Wiele dzieci już jest w szkołach jako 5-latki, a już jest, rodzice to nazywają zerówką, a to zerówką tak naprawdę nie jest. I mówią, no to co, to ja teraz mam moje dziecko zatrzymać rok w zerówce, ma powtarzać rok, tak? Rodzice jak gdyby nie chcą, jak gdyby mają jakieś opory, prawda, przed tym. Ja chciałabym powiedzieć, że ministerstwo od samego początku wprowadzania tej reformy nie przewidziało programu na okres przejściowy. To znaczy wszystkie 6-latki, które do tej pory zostawały w przedszkolach, czy to w tak zwanych zerówkach, one robiły ten sam materiał co 5-latki. Ten sam dokładnie. I teraz taka rada dla rodziców. Oczywiście żaden rodzic nie chce, żeby jego dziecko się uwsteczniało, prawda? Natomiast Ja jednak wierzę w to, że nauczyciele przedszkolni w zdecydowanej większości mają empatię do dzieci i że nie będą ich w sposób sztuczny hamować ich rozwoju. No, ministerstwo w pewnym czasie mówiło o tym, że dzieci, które zostają w zerówkach, będą powtarzać ten sam dokładnie materiał. Otóż nauczyciel, który ma serce do dzieci, będzie to dziecko rozwijał, da mu nowe podręczniki, będzie z nim ćwiczył literki, prawda, mimo że tego nie ma w podstawie dla 5-latków, będzie nawet je uczył czytać. Ja właśnie moją córeczkę 5-letnią w tej chwili zostawiam w zerówce w przedszkolu. Mam takie szczęście, że ta zerówka w przedszkolu jeszcze jest. I ona będzie teoretycznie robić ten sam materiał. Natomiast w praktyce nauczyciele zmienią podręczniki, to dziecko na pewno nie będzie się nudzić. Ale ci rodzice, których samorząd straszy tym, że dziecko właśnie będzie uwstecznione, że będzie robiło dokładnie ten sam materiał, to jest przede wszystkim problem dużych miast, które przenoszą właśnie oddziały 6-latków do szkół. Ja jednak cały czas apeluję do tego, żeby się na tą umowę nie dawali zbyt łatwo nabrać. Dlatego, że to, co powiedziała przed chwilą pani, nawet jeśli dziecko nam już jest w szkole, prawda, i nawet jeśli ma być po raz drugi w tej zerówce w szkole, to z perspektywy pedagogicznej lepiej jest dla niego, że ono jeszcze raz w tej szkole pobędzie, ten drugi rok jako pięciolatek, jako sześciolatek, niż jeśli trafi do pierwszej klasy, gdzie nastrój absolutnie się zmieni z dnia na dzień. To będą od razu wymagania, to będzie od razu program, który dziecko musi zrealizować i bardzo być może to dziecko nie da rady. To jest, ja to mówię, to jest taka trochę rosyjska ruletka. No nie warto grać w rosyjską ruletkę, jeśli chodzi o własne dziecko. Dlatego wszystkich rodziców, którzy jak gdyby myślą sobie, no już było w zerówce w szkole, to teraz już drugi raz nie będzie, to już niech idzie do pierwszej klasy. Przestrzegam, naprawdę to nie są żarty. To jest bardzo wiele porażek, nawet niedawno zgłosiła się cała klasa, która ma powstać, cała klasa sześciolatków, czyli właśnie one nawet nie miały tego problemu, że tam były różnice, prawda, poziomu ze siedmiolatkami. Cała klasa ma powtarzać pierwszy rok. Ja apeluję, nawet jeżeli to dziecko miałoby po raz drugi siedzieć w tej zerówce w szkole, lepiej się na to zdecydować. A jeśli posyłać do pierwszej klasy, to tylko i wyłącznie, tak jak powiedziała tutaj słuchaczka, po rzetelnej diagnozie gotowości szkolnej. Bo to, że dziecko jest fizycznie w budynku szkoły, prawda, to nie znaczy, że ono jest w szkole. Bo ten program to jest jak gdyby tutaj bardzo poważna sprawa, której nie można ignorować i rodzice muszą sobie z tego koniecznie zdawać sprawę, że ta podstawa programowa jest pisana na kolanie pod dyktando lobby wydawniczego przez osobę, która, że tak powiem, chodzi w zakresie matematyki. Tutaj rzeczywiście wymagania są dostosowane do potrzeb sześciolatków. Natomiast w zakresie języka polskiego o tym mówią metodycy, o tym mówią nauczyciele. To nie jest podstawa dla sześciolatka.
Kolejny telefon. Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Bogdana z Łodzi.
Prosimy.
Ja jestem babcią i chciałam właśnie powiedzieć, właśnie chciałam jeszcze przywitać ojca prowadzącego i panią Elbanowską. Jestem ogromnie pani wdzięczna za temat, który podjęła pani na forum całej Polski, na obronę dzieci w przedszkolu, a także dzieci szkolne. Chciałam powiedzieć właśnie, zgadzam się całkowicie z tym, co pani mówi, że dzieci właśnie sześciolatki są nieprzygotowane jeszcze do nauki tak w szkole. One powinni najpierw się uczyć w przedszkolu, skończyć przedszkole, a potem jako siedmiolatek iść do szkoły. Ja mam tu wnuczkę, bardzo zdolną dziewczynkę, którą no, mama posłała najpierw do zerówki, ale ponieważ nauczycielka powiedziała, że ona wyrasta jakby poziomem, poszła później do szkoły. I teraz co ja widzę, to dziecko mimo wszystko jest dzieckiem i to takim sześciolatkiem. Ona jeszcze nie ma siedmiu lat oczywiście. I bardzo to, że ona absolutnie uczy się dobrze, kontaktuje, to jednak ona cały czas mówi, że ona się chce bawić, czyli to, co pani mówi, czyta, ale nie rozumie tego, co czyta. A oprócz tego chciałam powiedzieć, że szkoła jest absolutnie nieprzygotowana. Proszę sobie wyobrazić, że te dzieci, sześciolatki, mają klasę w czwartym piętrze takiej starej, przedwojennej kamienicy. Kiedy dziecko wprowadzałam takim ogromnie ciężkim plecakiem, to naprawdę można było zawału dostać, kiedy po tych czterech, no idąc cztery piętra, jest winda i kiedy poprosiłam woźną o to, żeby windą można było jechać, niestety nie uzyskałam, no znaczy po interwencji pozwolono mi, ale pani dyrektorka nie zgadza się na to, żeby dzieci mogły jeździć windą, nawet pod opieką rodziców, bo winda jest tylko dla dzieci niepełnosprawnych. I chciałam właśnie tu powiedzieć, podkreślić, że tak jest przygotowana polska szkoła, polska, oczywiście polska, ale co to za Polska? I może ja troszkę chaotycznie mówię, ale jeszcze chciałam się zapytać, proszę powiedzieć, co należy zrobić, jak się przeciwstawiać, żeby wróciła ta polska nauka do normalności. Dziękuję bardzo i życzę pani dużo, dużo wytrwałości i zdrowia. Szczęść Boże. Do widzenia.
Prosimy.
No, rodzice, jeśli chodzi o tę reformę, nie dają za wygraną. I to, że tutaj został odroczony ten okres przejściowy, to jest wynik właśnie bardzo silnego działania rodziców z całej Polski. Ta determinacja, która przerodziła się właśnie w ustawę pod którą zebrano nie 100 tysięcy, tak jak Związek Nauczycielstwa Polskiego, nie 200 tysięcy, ale właśnie 347 tysięcy. To jest niesamowita liczba. To pokazuje, że rodzice w Polsce naprawdę kochają swoje dzieci i o ile mogą się zgodzić na różne niedociągnięcia w naszym państwie, o tyle na krzywdę swoich największych skarbów zgody nie wyrażają. Dlatego ja zapewniam Państwa i wszystkich też rodziców z roczników na przykład 2008, prawda, dzieci, które teoretycznie mają iść jako sześciolatki do pierwszej klasy. Ja też mam dziecko z rocznika 2008 i nie mam zamiaru się poddawać. Co więcej, ja mam wrażenie, że moja siła z każdym kolejnym maleństwem jest coraz większa. Dlatego apeluję do wszystkich rodziców z rocznika 2008 i kolejnych, którzy widzą, co się dzieje w szkołach, żeby do nas pisali, do stowarzyszenia. Na stronie jest podany adres. Bądźmy w kontakcie, będziemy działać dalej do skutku. Nie pozwolimy, aby ta reforma zmuszała nasze dzieci do realizowania tak naprawdę jakichś idei, które są zupełnie oderwane od rzeczywistości. Tutaj jeszcze tutaj ostatnia słuchaczka mówiła taką właśnie myśl, jak ta szkoła jest przygotowana. Cała ta reforma to jest tak naprawdę idea fix, dlatego że tutaj nie zostało przygotowane nic, naprawdę. W Finlandii, w poważnych krajach, gdzie się robi poważne reformy, to wszystko trwa latami. To jest plan, to jest biznesplan, to są pieniądze. U nas to się wszystko dzieje na zasadzie jakoś to będzie. I o ile mówię, z drogami mogę się zgodzić na jakoś to będzie, chociaż jestem kierowcą, o tyle z moim dzieckiem na jakoś to będzie zgodzić się nie mogę. Jeszcze raz powtarzam, ta reforma to tak, po pierwsze, jest to hasło tylko i wyłącznie na takiej zasadzie, że tak jest na Zachodzie. Nie tam, gdzie jest najlepiej na Zachodzie, czyli tak w Finlandii, prawda? Nie, po prostu tak jest na Zachodzie, tak jest w Wielkiej Brytanii, tak będzie i u nas. No w Wielkiej Brytanii pięciolatek czy sześciolatek nie odrabia prac domowych. U nas to jest standard, prawda? Jeśli chodzi o przygotowanie. Po prostu ogłoszono, że od, prawda, danego roku ma być obowiązek sześciolatków. Nie przygotowano standardów, prawda? Nie nazwano tego, jak obowiązkowo ma dziecko w klasie, jak ta klasa ma wyglądać. To są wszystko zalecenia. Nawet te szafeczki, które są obowiązkiem, tutaj pani mówiła o ciężkim plecaku. No w wielu szkołach tych szafeczek nie ma, mimo że jest takie wymaganie. Jest parapet, na którym dziecko może zostawić książki, ale no rzadko tak się dzieje, dlatego że dziecko te książki najczęściej taszczy do domu.
Ponieważ ma zadanie domowe.
A tych książeczek naprawdę jest bardzo dużo. Tak by się wydawało, że w pierwszej klasie to jest mało, ale proszę mi wierzyć, mam teraz syna w pierwszej klasie, to jest po prostu taka ilość makulatury, że głowa mała. Więc jeśli chodzi o...
Drugiego ciężkiego kredowego papieru bardzo często.
Tak, więc ten maluch będzie miał bardzo poważne problemy po prostu z kręgosłupem w przyszłych latach. Po drugie, cała ta reforma... Tutaj nie przeznaczono na nią podstawowej rzeczy pieniędzy, prawda? To się wszystko ma jakoś wydarzyć. Ministerstwo zrzuciło odpowiedzialność na samorządy. Samorządy rozkładają ręce, że nie mają pieniędzy. I tak naprawdę okazuje się na koniec, że to rodzice mają sfinansować zmiany w szkołach. Że to rodzice mają się zrzucać na wykładzinę, na zabawki, na zmianę stołków i stolików.
Dyrektorzy mają szukać bogatych sponsorów, którzy wymalują
klasę. Tak, ale ja jako podatnik muszę powiedzieć, przepraszam bardzo, ja już płacę bardzo wysokie podatki, naprawdę bardzo wysokie, mimo że mam dużo dzieci i państwo powinno raczej wspierać takie rodziny jak moje. Ja tymczasem płacę podatki, ja mam prawo też wymagać od mojego państwa, tym bardziej, że jako obywatel nie wyrażam zgody na tą reformę. Tymczasem nie dość, że państwo jak gdyby wymusza tą reformę w społeczeństwie, chociaż to jak, nie wiem, no badania nawet CBOS-u mówią, że to jest 72% społeczeństwa przeciwko takiej reformie. No jeszcze ja sama mam ją finansować jako rodzic, prawda? No też ten raport o tym mówi, że no standardem w polskiej szkole jest to, że to rodzice nawet montują podgrzewacze wody w szkołach, prawda? Żeby dzieci miały ciepłą wodę. No to nie powinno mieć miejsca. Mamy XXI wiek i jednak jeśli jest obowiązek edukacji, to państwo ma też obowiązek zapewnić dzieciom godne warunki. Tymczasem no tutaj tych warunków niestety nie ma i nie będzie na pewno w 2014 roku. Nie łudźmy się. Kryzys, mam wrażenie, że się pogłębia. Tak ekonomiści mówią, więc tutaj liczyć na cud nie ma sensu. I ja wierzę w to, że ta reforma po prostu, no, tak jak już powiedziałam w Sejmie, przewróci się na własnych krzywych nogach.
Tylko szkoda, że przez ten czas przewracania się i doprowadzania do tego, jak się przewracać będzie, szkodzi rodzicom, szkodzi dzieciom.
To prawda.
I też nauczycielom. Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Wojciech z Gdańska. Chciałbym podzielić się swoimi odczuciami na temat tego, jak w Gdańsku przygotowano szkoły do przyjęcia małych uczniów. Obiecywano rodzicom, że będą przygotowane dla nich oddzielne wejścia do szkoły, oddzielne świetlice, a rzeczywistość jest taka, że dzieci są razem z dziećmi starszymi, siedzą niestety w płonnych świetlicach. Szkoły są tak przepełnione, że pracują od rana do późnych godzin popołudniowych. Dzieci w klasach pierwszych zaczynają zajęcia koło godziny, koło południa. Od godziny 8, kiedy rodzice nie mają gdzie dzieci zostawić, do 12 czekają w tych przepełnionych świetlicach z dziećmi starszymi. I od znajomych, którzy mają dziecko właśnie w takiej szkole, wiem, że to dziecko po prostu musi wychodzić z tej świetlicy z tego powodu, że boli je głowa, tak? W tym oczekiwaniu na czas, kiedy rozpocznie swoje zajęcia. Także tak przygotowują władze samorządowe miejsce dla edukacji dzieci.
Dziękujemy za ten kolejny głos. Mówiące o przygotowaniach.
Właśnie, ministerstwo akcentuje, że już jest tyle szkół, w których już są sześciolatki. Tak jakby sam fakt, że dziecko tam się znajduje, świadczyło o tym, prawda, że ta szkoła już jest przygotowana. No otóż, oczywiście, dzieci już są w tych szkołach, ale te szkoły absolutnie przygotowane nie są. To jeszcze raz wspominam raport. Są takie głosy na przykład z Sopotu, prawda, czy z Gdyni, miast obok Gdańska, gdzie na przykład no, są takie warunki w tych świetlicach, że dzieci po prostu są spocone. Jest tam tak gorąco, tak duszno, bo nie można otwierać okien, albo jest taka ilość dzieci na małej przestrzeni, że tam po prostu jest no to jest taka przechowalnia, po prostu przechowalnia dzieci. Do nas się zgłaszają rodzice, na przykład teraz ostatnio z Gdyni, którzy dowiadują się, że ich dzieci właśnie mają być przenoszone do szkół sześcioletnie z oddziałów przedszkolnych do szkół. My apelujemy do tych rodziców, żeby oni się zorganizowali, żeby możemy im tutaj w tym pomóc, żeby właśnie wspólnie przeciwdziałali takim przenosinom. Samorządom bardzo często zależy na tym, aby sześciolatek szedł do pierwszej klasy i są w stanie właśnie obiecywać rodzicom niesamowite, prawda, udogodnienia dla sześciolatków. Przede wszystkim dlatego, że sześciolatek w klasie pierwszej to jest dla miasta, dla gminy subwencja oświatowa. Dziecko w pierwszej klasie jest objęte subwencją państwa. Tymczasem przedszkolak, czy to w zerówce, przedszkolnej czy szkolnej, wszystko jedno, taką subwencją nie jest objęte. Dlatego samorządom bardzo zależy na tym, żeby właśnie jak najwięcej tych dzieci nagnać, że tak powiem brzydko, do pierwszej klasy, bo wtedy mają na te dzieci pieniądze. A druga sprawa jest taka, że w sytuacji, kiedy sześciolatka wyrzuci się, prawda, z przedszkola, no to wiadomo, że ma się więcej miejsc dla młodszych dzieci. I to jest też taki argument, taki ja nazywam szantaż emocjonalny tak naprawdę wobec rodziców sześciolatków. No, wyślijcie dzieci do szkoły, żeby zwolnić miejsca dla dzieci młodszych. Tak jakby to sześciolatek był odpowiedzialny za fakt, że władze nie stanęły na wysokości zadania i nie zapewniły miejsc w przedszkolach, prawda? Czyli proszę zauważyć, na jakie odwrócenie pojęć. Sześciolatek jest odpowiedzialny za brak przedszkoli w Polsce. On ma ponosić konsekwencje tego, że kolejne...
A rodzice nie posyłający swoich dzieci tak bardzo wcześnie do szkoły są odpowiedzialne za to, że w przyszłości nie będą mieć emerytury.
I próbuje się antagonizować też rodziców trzylatków, sześciolatków, prawda, że tutaj sześciolatki zostały w przedszkolu, więc zajęły miejsca dla trzylatków. Rodzice, nie pozwalajcie się w takie właśnie rozgrywki, że tak powiem, tutaj wrzucać, dlatego że wasze trzylatki też kiedyś będą sześciolatkami. To całkiem niebawem. I wtedy też będziecie robić wszystko, żeby miał jak najbardziej godziwe nauki, warunki nauki.
Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców, pani Karolina Elbanowska jest razem z nami w studiu. Rozmawiamy o tym, co dzieje się w edukacji. Gdyby pani przyszło przeprowadzić reformę, która jest potrzebna, bo krytykujemy tę, która jest teraz i to w podstawie programowej, również w tych warunkach, w jakich prowadzona jest edukacja, krytykujemy również brak dialogu władzy ze społeczeństwem w tak bardzo ważnych sprawach jak wychowanie najmłodszego pokolenia dzieci. Czego powinna dotyczyć reforma? Ponieważ to też z pani spadło, że reforma powinna być wprowadzona długofalowo, owoce jej powinny być poznawane i rozpatrywane poprzez wiele lat. Nie tak dawno przeżywaliśmy reformę. Teraz słyszymy o kolejnej reformie. To reformie nie tylko dotyczącej warunków. No, gdyby reforma dotyczyła warunków w szkole, myślę, że bylibyśmy zadowoleni. Natomiast wciąż słyszymy o reformie, która dotyczy programu. To przecież brzmi jak ideologizacja.
To znaczy, ja słyszę takie głosy nauczycieli, którzy mówią, że polska szkoła jest właściwie, co minister, to reforma, w stanie permanentnej reformy, nieustannie reformowana. Każdy kolejny minister ma pomysł taki, żeby coś zmienić. No i niestety, ale nie są to zmiany na lepsze. Jeszcze, że tak powiem, nie przebrzmiała katastrofa reformy gimnazjalnej. To nazwałam katastrofą, dlatego że no, tak to niestety wygląda, że w tej chwili rodzic, który staje przed dylematem wyboru dla dziecka gimnazjum, jest, jest w sytuacji bardzo trudnej, dlatego że te gimnazje, może nie ma sensu o tym mówić, bo myślę, że rodzice po prostu wiedzą, co to jest, i nauczyciele wiedzą, co to jest gimnazjum. To już nic, że tak powiem, więcej nie trzeba dodać. Teraz dokładamy do tej katastrofy kolejną katastrofę. I jeszcze zanim ona nastąpi, mamy szansę ją powstrzymać, więc dlatego bardzo aktywnie działamy. Natomiast jeśli chodzi o program, no to im częstsza wymiana programu, tym częstsza wymiana podręczników. To
czyli
jest, wracamy
się
do.
Po raz kolejny,
tak.
Odby.
Natomiast teraz jest podstawa programowa, która teraz wchodzi do liceów od września, no to jest kolejny dramat, dlatego że tak naprawdę. No, nie będzie już liceów ogólnokształcących. Dziecko, które wybierze kierunek humanistyczny, no tak naprawdę już nie będzie miało wiedzy z innych przedmiotów, takich jak geografia czy matematyka, fizyka. Już będzie takim, można powiedzieć, analfabetą, jeśli chodzi o nauki ścisłe. To samo w drugą stronę. Dziecko, które wybierze nauki ścisłe, nie będzie miało pojęcia zielonego o historii, dlatego że o podstawowych faktach z historii świata i Polski będzie miało po raz ostatni styczność w wieku na przykład 12, 13, 14 lat. To nie jest wiek, kiedy młody człowiek może w sposób taki już poważny analizować wydarzenia historyczne i wyciągać z tego wnioski. No tak więc ja myślę, że ta podstawa programowa zostanie zmieniona i to już nie będzie lobby wydawnicze, tylko to będzie lobby rodzicielskie i nauczycielskie. Po prostu dlatego, że w tej chwili prowadzimy do zapaści intelektualnej naszego społeczeństwa. Dlatego, że jeśli dzisiaj wykształcimy za chwilę ludzi, którzy nie będą mieli zielonego pojęcia o tym, prawda, w jakim świecie żyją, będą mieli jakieś wyrywkowe informacje tylko, przypadkowe, no to jakie my społeczeństwo wykształcimy? To będzie jakaś zapaść cywilizacyjna tak naprawdę.
Na pewno nie będzie to społeczeństwo kreatywne, a będzie to społeczeństwo wytresowane.
I też jeszcze problem jest taki, że dziecko w tak młodym wieku nie jest w stanie podejmować decyzji na całe życie.
Ale podpisuje się pod tym, o tej katastrofie gimnazjalnej, bo z jednej strony podkreślamy, że jest to wiek w rozwoju człowieka bardzo trudny, ale z drugiej strony najpiękniejszy, gdzie kształtują się ideały, gdzie kształtują się te pierwsze dotknięcie najwyższych wartości. I ten wiek jest po prostu tak bardzo zbrutalizowany, teraz odizolowany od starszych kolegów, od takiego ciągłości rozwoju.
Ja bym powiedziała, że od ciągłości opieki wychowawcy. Dlatego, że to dziecko wchodzi do szkoły nowej, do nowych rówieśników, otrzymuje nowego wychowawcę, nowych nauczycieli. To jest taka faza buntu i naporu i to się po prostu, rzeczy, które się dzieją w gimnazjach, to po prostu, to naprawdę, to
a
musi rodzic przeżyć.
A z drugiej strony jest to wiek, gdzie kształtują się największe ideały. Najpiękniejsze wtedy
tak,
są.
Tak, to jest piękny, jednocześnie najtrudniejszy wiek, więc to... No, Teraz jeszcze młodsze dzieci trafią do gimnazjum, jeśli ta reforma... Nie, ona nie wejdzie w życie. Ja jednak nie będę tego tak ujmować. Nie,
odbierzmy nie kolejny telefon, prosimy bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, mówi Barbara z Warszawy. Proszę, ja jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i akurat u nas w szkole jesteśmy zachwyceni postawą pani Karoliny Elbanowskiej. Bardzo się cieszymy, że jest taki rodzic. I są tacy rodzice, którym się chce zabrać głos i zawalczyć o to, o co nam się nie udało, czego nam się nie udało wywalczyć, bo naszego głosu akurat nikt nie słucha, tylko organizują nam, trochę przygłupawe szkolenia. Jak mamy uczyć dzieci 6-letnie? Problem nie jest w tym, jak my mamy uczyć, tylko problem w tym, że pani Hall publicznie oświadczyła, jak jeszcze była ministrem oświaty, że szkoły są przygotowane od takiej strony od zaplecza. To znaczy, że mamy sale odpowiednio wyposażone. To jest nieprawda. Nasze sale się nie napompowały, nasze sale się nie powiększyły. W naszych salach można ustawić tyle ławek, ile można. A pytam, gdzie jest miejsce na dywan, gdzie jest miejsce na stanowiska pracy dla dzieci, które chcą rysować, dla dzieci, które chcą sobie liczyć, dla dzieci, które chcą sobie czytać. Ja bardzo chętnie będę uczyła według nowej podstawy. Ja jestem zachwycona. Tylko pytanie, gdzie ja mam to robić? Mam 28 dzieci, przepraszam, ja mam 26 akurat, ale moje koleżanki mają 28. Pani Hall publicznie kłamie, mówiąc, że jest nie więcej niż 22 i że ona nie spotkała się z klasą liczniejszą niż 22 dzieci. Pytam, w jakim kraju ona żyje i czy ona kiedykolwiek była w szkole, czy oglądała dzieci. Kolejna rzecz, to co pani powiedziała, to jest u nas nagminne. Edukacja komputerowa. Troje, czworo przy jednym komputerze. Ja się wstydzę chodzić do sali komputerowej. Ja po prostu się wstydzę tam iść, ponieważ dziecko w domu ma lepiej przygotowane stanowisko pracy przy komputerze niż w szkole. Ja nie winię za to szkoły, tylko pytam, jak zrobiono reformę? Zamiast zacząć od takiej reformy programowo-zapleczowej, zaczęto od tego, że nam wciśnięto sześciolatki. I pytam, co z nimi mamy robić? Brak miejsca na cokolwiek. Tak jak tutaj państwo mówiliście, kreatywność, jeżeli którakolwiek z nas, a naprawdę staramy się uczyć dzieci kreatywności, to są lekcje twórczości oparte o metody aktywizujące. No ale zaraz jest głośno. No a przygotowujesz do testu po trzeciej klasie? No więc pytam, czego mam uczyć?
Dokładnie. Też...
Dziękujemy bardzo za...
Dziękuję bardzo, że mogłam zabrać głos i cieszę się, że wojujemy razem.
Do usłyszenia. Właśnie,
to jest jeszcze kolejny aspekt sprawy, że tak naprawdę, tu może Warszawa jest jakimś wyjątkiem, pierwsze słyszę, że tam przygotowano szkolenia, bo tak naprawdę cała reforma nie przygotowała żadnych szkoleń dla nauczycieli. Jedyne, co zrobiono, to wyda się może niewiarygodne, tak właśnie.
No, panie Karolino, tak wejdę w słowo, może obawiano się kolejnego fiaska, mianowicie,
zrównano,
że...
Zrównano kompetencje nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego. Po prostu tak jakby wyrównać, nie wiem, zrównać pediatrę, prawda, z internistą.
Bo pani zapewne pamięta takie reformy, że laptop dla każdego dyrektora, zrobiono.
Nie, dla ucznia.
Dla ucznia zrobiono, ale dla nauczyciela było, że zrobiono szkolenia dla nauczyciela, na laptopy już brakło. Było tak parę lat temu.
Miały być laptopy dla każdego ucznia. Proszę zobaczyć, w Warszawie nawet nie ma komputerów. W Warszawie, najbogatszej gminie w Polsce. Co się dzieje na prowincji? Więc jeszcze raz powtarzam, ta reforma jak gdyby na wszystkich szczeblach nie została przygotowana. Tymczasem tutaj na koniec taki może akcent, jeśli chodzi o przedszkola. Nasza edukacja przedszkolna, no to była tak naprawdę nasza perła w koronie. To był i jest nadal jeszcze, tam gdzie tego jeszcze nie zniszczono, coś wspaniałego. To jest miejsce, gdzie dzieci mają profesjonalną opiekę, profesjonalną edukację, dostosowaną do potrzeb ruchowych dzieci. Często są sale gimnastyczne w przedszkolach, tam gdzie jeszcze ich nie zapchano właśnie kolejnymi grupami, prawda? Dzieci wychodzą na dwór. Regularnie, codziennie. Dzieci są pod troskliwą opieką również, jeśli chodzi o wyżywienie. W przedszkolach pracują kucharki, które gotują pod konkretne dzieci. Tam nawet jak dziecko ma alergię, to może chodzić do takiego przedszkola, bo pani przecież wie, że dla Piotrusia to nie wolno mleka, prawda? To jest wszystko ukierunkowane na potrzeby dziecka. Do nas przyjeżdżali wizytatorzy z krajów zachodnich i po prostu, no mówię, z otwartą buzią zazdrościli nam, że mamy takie wspaniałe warunki w przedszkolach. Dzisiaj zamiast dowartościowywać edukację przedszkolną, która była naprawdę najwspanialszym takim elementem naszego systemu edukacyjnego, najbardziej takim dopracowanym, my tą edukację przedszkolną degradujemy. Dzisiaj przedszkola, to co, do czego tak naprawdę prowadzi pomysł Związku Nauczycielstwa Polskiego, zmieniamy przedszkola w żłobki, a szkoły zmieniamy w przedszkola. Na to oczywiście nie ma pieniędzy, ale tak de facto ma się wydarzyć. Przedszkola z miejsc, gdzie była edukacja, program chce zmienić przedszkola w miejsce, gdzie jest tylko opieka. Jakby degraduje się nauczyciela przedszkolnego do roli tak zwanej przedszkolanki, prawda? To takie jest określenie, którego nauczyciele w przedszkolach nie lubią, dlatego że przedszkolanka kojarzy się właśnie z taką opiekunką. A nauczyciel w przedszkolu jest kimś, kto pracuje z dzieckiem. kto pracuje kto pracuje z nim siedząc przy stoliczku, rysując szlaczki, grając na podłodze klockami itd., itd. Olbrzymia ilość różnych rodzajów aktywności. Edukacja, prawda, liter, edukacja całych wyrazów, metoda globalna, prawda. Dziecko się uczy w sposób naturalny, nawet sobie nie zdaje z tego sprawy, że jest uczone czytania. Ono często wychodzi z przedszkola, już umiejąc czytać, chociaż wcale nie miało tego etapu takiego właśnie dukania nad książeczką, prawda? Moja córka na przykład, no, wyszła z przedszkola umiejąc płynnie czytać bez tego takiego żmudnego, prawda, ślęczenia nad książkami. Po prostu naturalnie to przyszło. Oni tańczyli, prawda, różne rymowanki, różne to wszystko, ta rytmika, to są wszystko bardzo potrzebne zajęcia każdemu małemu dziecku. W szkole tego nie ma. W szkole tego nie ma. To jest wszystko, cała ta reforma jest robiona właśnie w taki sposób po prostu, no, łamiący prawa rozwojowe dzieci. I rodzice, którzy by chcieli posłać dziecko 6-letnie do szkoły. Ja nie mówię, że to jest coś złego. Natomiast to dziecko musi naprawdę wykazywać się ponadprzeciętną gotowością, ponadprzeciętnym rozwojem, nie tylko intelektualnym. Bo tak, gdyby każdy rodzic sam widzi, że dziecko jest bardzo inteligentne, prawda? Ja uważam, że moje są najmądrzejsze na świecie, prawda? Ale jest jeszcze kwestia koordynacji wzrokowo-ruchowej, gotowości
nawet
społecznej.
Nawet ta pozaiczna rzecz, emocjonalnej. Trzymanie.
Tak, to są wszystko bardzo ważne rzeczy.
Tak bardzo
I tak jak przy katastrofie lotniczej, ja to mówię, takie porównanie może trochę brutalne, ale żeby była katastrofa, to jest zawsze kilka, prawda, faktorów, które się nakładają na siebie. Tak samo tutaj, nawet jeśli dziecko jest bardzo inteligentne, nawet jeśli dziecko wydaje się ponadprzeciętnie rozwinięte, prawda? Może się okazać, że w innym aspekcie po prostu okaże się na koniec, że dziecko nie dało rady w szkole, na przykład pod względem emocjonalnym i że na koniec właśnie, że mamy taki problem, że co z tego, że jest w szkole, co z tego, że ma nawet piątki, skoro jest smutne, zamknięte w sobie, niezadowolone, nie chce chodzić do szkoły. To nie tak ma wyglądać. Dziecko ma biec do szkoły z radością.
Czyli główny apel, który kierujemy do włodarzy naszym państwem, to apel, by posłuchali rodziców i reformę przeprowadzono w taki sposób, bo ona służyła i rodzicom, i dzieciom.
Może przestańmy wreszcie reformować. Ja taki bym miała apel. Boże, pozwólmy szkole żyć swoim życiem.
No ale żeby...
Nie psujmy. Nie,
najpierw trzeba
reforma to już się kojarzy z psuciem od razu. Ja już bym chciała, żeby już nic nie ruszajcie, zostawcie jak jest.
I posłuchajcie rodziców.
Tak.
Bardzo gorąco dziękujemy Państwu, dziękujemy Pani Karolinie Albanowskiej ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Szczęść Boże.